w chłodny poranek 3 kwietnia. Słuchają Państwo poranka wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2, na całym świecie www.wnet.fm.
Wywiad wnet.
Wczoraj był 2 kwietnia, była 14. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II i zaprosiliśmy do studia Adama Bujaka. Wystąpił w popołudniu wnet, ale rozmowa była na tyle ciekawa, że postanowiliśmy jeszcze raz ją Państwu udostępnić. Jak człowiek jest z aparatem fotograficznym, właściwie pan był świadkiem czegoś więcej niż cały pontyfikat świętego Jana Pawła II, tych albumów, na pewno gdybyśmy położyli jeden na drugim,
to 150
to by prawie do 5. piętra budynku pasty doszło świadkiem, ale jak jest człowiek z aparatem fotograficznym w takim dniu, jak 2 kwietnia 2005, to jest fotografem czy człowiekiem?
Ja byłem zawsze jednym, byłem przede wszystkim człowiekiem, a na drugim miejscu fotografem, bo nie fotografowałem w ten czas Ojca Świętego, kiedy nawet ksiądz Dziwisz mówił, że jakaś sytuacja jest, a byłem z nim sam na sam, jakoś nie wypadało mi zakłócić spokoju, tej mistyki, którą on przeżywał, modląc się właśnie wiecznie do Boga. Każdy gest, każde spotkanie z człowiekiem też było dla niego modlitwą, z chorymi, z dziećmi, z cierpiącymi, z ludźmi, generałami, królami, prezydentami. To zawsze był kontakt z Bogiem i z człowiekiem.
Wiele miał pan okazji do tego, żeby być sam na sam ze świętym Janem Pawłem II?
Wiele, wiele, bardzo wiele, szczególnie ten ostatnie 5 lat, a właściwie 10 lat, ale te 5 lat to były bardzo takie intensywne z Markiem Skwarnickim, kiedy spotykaliśmy się na obiadach i na kolacjach z Ojcem Świętym. Nieraz, pamiętam raz, ksiądz Dziwisz powiedział: Ojcze Święty, jest godzina 11:30, może byśmy Bujaka i Skwarnickiego wreszcie wyrzucili. A papież mówi: no to spotkamy się jutro. I spotkaliśmy się rzeczywiście jutro i znowu 2-3 godziny rozmowy. To było coś niesamowitego. Nawet ja się nieraz tak szczypałem, bo siedział naprzeciwko mnie przy stole, tak jak pan redaktor w tej chwili, Ojcze Święty. Myślę: Boże Święty, to jesteś dopuszczony. No tak blisko i tak sobie siedzisz, rozmawiacie, śmiejecie się, opowiadacie o poezji, o polityce, o sztuce, o wszystkim. No to jest, jak przecież to jest głowa Chrystusa. Znaczy głowa Kościoła, przepraszam, pomyliłem się. Głowa Kościoła, namiestnik Chrystusa. Ale te spotkania mają miejsca.
A święty Jan Paweł II, chociaż wszyscy byli równi i w modlitwie ogarniał cały świat, ale szczególnie lubił gości z Krakowa.
Bardzo lubił i widziałem, że przez to, co mi napisał, dedykację osobiście, jak myśmy mu wydali w Białym Kruku poezję, całą poezję jego, nawet z tryptykiem rzymskim, to napisał mi podziękowanie osobiste ręcznie, taką dużą dedykację z podziękowaniem specjalnie dla mnie, nawet to sfotografowałem, muszę panu redaktorowi powiedzieć ten moment. I jak pisze moje nazwisko i imię, Adam Bujak.
A czy te i szczególnie intensywne spotkania były w okresie, kiedy powstawał tryptyk rzymski?
To głównie Marek Skwarnicki, ale w jaki sposób tak? W jaki sposób tak? No właśnie, tam mi wspomniał, że dziękuję za wspaniałe ilustracje do tryptyku rzymskiego.
Oczywiście to pytanie bardzo retoryczne, ale gdyby fotograf, pan, gdyby miał opisać, czym było spojrzenie Jana Pawła II.
To było spojrzenie wspaniałego ojca. To było takie spojrzenie, że przeszywało człowieka do głębi. Ja pamiętam, jak jeszcze był arcybiskupem krakowskim i myśmy stali w takim kółku, takie różne kółka były w jego pokoju z różnymi ludźmi i ja schodziłem po schodach i tak jakbym schodził lżej, jakby coś mnie unosiło do góry. To samo było za każdym spotkaniem w Pałacu Apostolskim, to samo w jego prywatnym domu.
A gdybyśmy nazwali albo spróbowali nazwać to przeszywanie do głębi, to uczucie, to jak jakie słowa by temu mogły towarzyszyć?
To uczucie, że coś ten człowiek ci przekazuje, jakąś ważną rzecz ci przekazuje, jakieś ważne, co masz czynić, w jakim kierunku masz iść, żeby być jeszcze lepszym. I on mnie właściwie uczył, jak być dobrym. Nie mnie, milionów ludzi uczył, jak być dobrym.
To tego na pewno doświadczyliśmy w przeddzień pogrzebu świętego Jana Pawła II, kiedy ten cały Rzym był oblegany przez pielgrzymów. Wtedy ta barka, którą puściliśmy na początku, wybrzmiała, bo na tą barkę do tego najpierw zaczęło się od kajaków, a potem te barki, te statki porwały miliardy ludzi na całym świecie.
Muszę powiedzieć radiosłuchaczom, że ja byłem 2 metry od Ojca Świętego, kiedy mówił te słowa, które państwo słyszeli na początku tej modlitwy. 2 metry. Także nawet nie słyszałem przez mikrofony, tylko słyszałem z jego ust te wspaniałe słowa, które doprowadziły mnie do łez. Jak teraz słuchałem, też łzy mi wyleciały z oczu, bo sobie przypomniałem na błoniach krakowskich. Konkretnie to mówił. Ja patrzyłem raz na niego, raz na Kraków, raz na tłum, raz na niego. I było to coś niezwykłego zupełnie. Te słowa o barce, ta pieśń właściwie taka, która można powiedzieć troszeczkę takim hymnem papieskim jest, hymnem Jana Pawła II, tak można powiedzieć, bo to ta pieśń zawsze łączy się z tym wspaniałym człowiekiem.
To była pielgrzymka z 2002 roku,
tak, 2002 roku.
Słynna, właściwie pożegnalna
tak,
pielgrzymka
świętego. Tak, to było pożegnanie z Polską, ze światem.
2,5 miliona ludzi na błoniach, tak. I ten nastrój, który, znaczy tak podniosłego nastroju, mam wrażenie, że nigdy w życiu nie doświadczyłem, kiedy oto jest dzień, tak. Śpiewało te 2,5 miliona tak. Ludzi i wszyscy po prostu wiwatowali, wydawało się, że całe te błonia polecą do góry.
Tak to było, to było wielkie przeżycie. No to, co powiedziałem wcześniej państwu, że jak usłyszałem tę pieśń na początku, to rzeczywiście poleciały mi łzy.
A wracając do tego spojrzenia Jana Pawła II, czy na którejś z fotografii jakoś najbardziej udało się panu uchwycić to spojrzenie Ojca Świętego?
No wsiadłem, to było w Egipcie, przeżywałem to wszystko, co było w kościele świętej Katarzyny prawosławnym, monastyrze, tam gdzie jest to drzewo gorejące. I jak sobie przysnąłem w samolocie, bo byliśmy bardzo zmęczeni, przychodzi Arturo Mari i mówi: idź do papieża. I przeszedłem przez cały to miejsce, gdzie kardynałowie siedzieli, drzemali sobie, ochrona, właściwie ta ochrona tylko na mnie popatrzyła, bo wiedzieli, że ja jestem zaproszony do kabiny Ojca Świętego. Odpiąłem sobie takie 3 zaczaski i zobaczyłem Ojca Świętego po lewej stronie, ale widziałem, że on czyta, tak sobie uklęknąłem, żeby być jakiś metr przed jego twarzą i mówię do księdza Dziwisza: chciałem sfotografować Ojca Świętego, a Ojciec Święty w ogóle na mnie nie zwracał uwagi. On mówi: no to niech mu pan powie. I rzeczywiście w ten czasie ojciec dosłownie rozweselił, zrobił do mnie takie gesty wspaniałe i te oczy jego nieprawdopodobne i w ogóle te ręce, to wszystko z twarzą połączone jest czymś niezwykłym. Właśnie u Jana Pawła II to wykorzystywałem właściwie w moich zdjęciach i dzieliłem się z tysiącami ludzi na całym świecie.
I to zdjęcie, w którym pana albumie można zobaczyć?
To można zobaczyć właśnie w pielgrzymce po Ziemi Świętej, rok 2000. To zdjęcie jest konkretnie w tym albumie.
Z tej pielgrzymki zapamiętałem zdjęcie wchodzącego do grobu pańskiego, świętego Jana Pawła II.
Miałem to szczęście, nie przypuszczałem. Jak powiedziałem, że powiedzą, że bujak zwariował, jak to? Tutaj tysiące fotografów na każdym, z lupami na każdym dachu, a tu nagle bujak sobie chce być z papieżem w grobie Chrystusa. I rzeczywiście wkładał tą słynną kartkę w szczelinę ściany płaczu, przyszedł do mnie asystent na warowalce, ściągnął mi wolopapale takim gwałtownym ruchem. Myślałem, że ja coś złego zrobiłem. Mówi, nie, nie, nie. I tu mi wpiął znak orszaku papieskiego. I mówi, idzie z papieżem do grobu Chrystusa. Nogi mi się tak za... Bo to było moje ogromne marzenie mojego życia. Nogi mi się tak zaczęsły, że nie mogłem złapać tchu. On mnie dosłownie klepał, żeby... Mówi, szybko, trzeba wsiadać do auta, jedziemy. Zostawiłem wolopapale i znalazłem się w orszaku papieskim. I w ten czas, kiedy Arturo Mariver wszedł do grobu, operator jedyny telewizji watykańskiej i ja usłyszeliśmy taki stuk od laseczki, laseczką i zobaczyłem go w drzwiach grobu Chrystusa, aż mnie dosłownie pot oblał. To było mistyczne właściwie wydarzenie. To nie było nic spektakularnego. Ja tam zrobiłem może 2-3 zdjęcia, ale to było wielkie przeżycie duchowe. Przecież tam działo się 2000 lat temu największe wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa. To jest najważniejsze miejsce dla chrześcijan. A tam się stało najważniejsze wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa, zmartwychwstanie pańskie. I patrzyłem na twarz papieża, który przeżywał to jako namiestnik Chrystusa. To szczególne miejsce, najszczególniejsze miejsce na świecie.
Bo zrobił pan zdjęcie w momencie, kiedy święty Jan Paweł II
wchodził i był oparty o kamień, na którym leżało martwe ciało i zmartwychwstało właśnie.
A potem to, ta modlitwa i
właśnie
skupienie.
Właśnie w tym miejscu.
Modlitwa i skupienie już bez obrazu fotograficznego. Tak. To po prostu to pan widział i tego był pan świadkiem. Czy było słychać tą cichą modlitwę Jana Pawła II?
Nie, bo ja w ten czas byłem tak przejęty, że ja przypuszczałem, co Ojciec Święty mówi do Chrystusa, bo przecież on ciągle mówi do Chrystusa właściwie, ciągle, to co powiedziałem wcześniej, rozmawiał z człowiekiem, ale był związany z Chrystusem, z Trójcą Świętą i to przypuszczałem, co mógł powiedzieć w ten czas, że jestem Ojcze przy Tobie, w tym miejscu, takim najważniejszym miejscu dla chrześcijan, gdzie stało się najważniejsze wydarzenie dla chrześcijan. Nie nawet na przykład narodzenie Chrystusa, ale zmartwychwstanie Chrystusa jest świętem świąt.
Jan Paweł II, to było, to tylko, przepraszam za takie banalne pytanie, ale to było, najpierw była ściana płaczu, prawda?
Tak.
I potem prosto od
ściany płaczu. Ja prosto wsiadłem do orszaku papieskiego i znalazłem się w orszaku papieskim, nie tykany przez żadnego policjanta, przez nikogo, bo miałem specjalny znaczek, taki sam jak ksiądz Dziwisz czy kardynał Sodano. Właściwie byłem nie do dotknięcia. Właściwie tylko się, no, ja musiałem tak się kierować, żeby nie zakłócić, nie daj Boże, tego wydarzenia.
To był rok 2000, wtedy Jan Paweł II odwiedził wszystkie święte miejsca, oczywiście był we wszystkich znaczących miejscach dla życia Jezusa Chrystusa, Ziemia Święta, ale też był w Yad Vashem. Ja z kolei pamiętam, jak po spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II wychodzili z Yad Vashem Żydzi, którzy mówili o tym, że to jest święty człowiek, że to jest prorok, to była też wielkie przeżycie dla, takie mistyczne dla Izraela.
Było to mistyczne, ale też były przeciwne głosy, bo przecież mówiło się, że jak to się stanie, bo ja wybrałem zamiast Yad Vashem, poprosili mnie, żeby wybrać w biurze prasowym albo Yad Vashem, albo ścianę płaczu. Ja wybrałem zdecydowanie ścianę płaczu, bo wiedziałem, co tam się będzie działo, ale były też głosy bardzo przeciwne. Też musimy o tym pamiętać, że było tak, że mówiło się, że ma zakaz wchodzenia przez ścianę płaczu z krzyżem na piersiach i to zostało odwołane, bo przecież Ojciec Święty wiadomo, żeby nie zdjął nigdy krzyża z piersi.
Ten plac przed ścianą płaczu był dosyć pusty, z tego co pamiętam, bo duże środki ostrożności były.
Tak, bardzo pusty.
Ale wróćmy do teraz na chwilkę do tego. W 78 roku też pan był na tej mszy pierwszej pontyfikalnej?
Oczywiście, na wszystkich. Na wszystkich.
Patrzę w oczy świadkowi, komuś, no kto po prostu w każdym jednym momencie uczestniczył.
A w świecie ile, a w samolocie leciałem z nim nieraz, no to przecież też siadałem przy nim, bo ktoś mnie zbudził, czy Arturo, czy ksiądz Dziwisz prosił, ej, po bujaka, żeby zasiadł obok Ojca Świętego. Są takie zdjęcia, nawiasem mówiąc, zrobił mi Arturo niesamowite zdjęcia z papieżem, na przykład jak lecieliśmy z różnych stron świata.
I jak siadał pan koło Ojca Świętego, to tak po ludzku przeżywał pan tremę? Czy to był Adam Bujak, czy
on
był...
On się jakoś tak rozweselał, także jest takie zdjęcie do swojej, śmieje się od ucha do ucha, złapał mnie za rękę, potem mi na końcu błogosławił Arturo, rzeczywiście zrobił mi niesamowitą dokonałość. Arturo mi w sumie zrobił ze 100 zdjęć z papieżem. Niesamowite to zupełnie jest. Że pozostał taki dokument.
A dzisiaj 14 lat już upłynęło.
Niebywale to zleciało.
I właściwie jest poczucie pustki, może nie w codziennym życiu, bo
jest
człowiek...
Jest pustka, widzi pan, ja się uważam za człowieka świętego Jana Pawła II i za człowieka Benedykta, bo ci papieże na mnie zrobili takie ogromne wrażenie. Bo tam nie było nic spektakularnego. Ja teraz szykuję album o cierpieniu i cierpieniu Jana Pawła II i cierpieniu ludzi. Zbieram materiały do takiej książki i widziałem, jak Ojciec Święty nie jechał papa mobile po błogosławiu i pojechał dalej. On wchodził w tłum. To trwało wiele godzin. Jak wchodził w tłum. Policja miała wiele problemów z tym, ale on rzeczywiście podchodził do każdego człowieka, do każdego dziecka, do każdego chorego. Przebywałem z nim w szpitalach. Ja byłem po jednej stronie łóżka, Ojciec Święty po drugiej stronie łóżka. Jak można? To jest, jak kiedyś powiedziałem nieopatrznie księdzu Dziwiszowi, że chcę być bliżej jakiejś przy Ojcu Świętym. On mówi, no panie Adamie, chyba że pan Ojcu Świętemu skoczy na kolana. No to już, no bo inaczej się już nie da bliżej.
To była rozmowa z Adamem Bujakiem, fotografem i kawalerem orderu Orła Białego i członkiem kapituły Orła Białego. Rozmowę przeprowadziłem wczoraj tutaj w studiu Radia Wnet na 5. piętrze w popołudniu Wnet, które zaczyna się każdego dnia o godzinie 16. Dzisiaj zaprasza na popołudnie Wnet Łukasz Jankowski, ale też wczoraj o 21.37 pod krzyżem papieskim na placu Piłsudskiego w Warszawie zgromadziło się około 1000 osób, żeby wspólnie zaśpiewać Barkę i wysłuchać tego, co miał do powiedzenia ksiądz kardynał Nycz, metropolita warszawskim. 1000 osób, czy to dużo, czy to mało? Myślę, że mało i warto pamiętać 2 kwietnia, że 21.37 to jest ten moment, kiedy wspominamy świętego Jana Pawła II i powinniśmy stawić się po prostu pod krzyżem papieskim, bo po to ten krzyż papieski na placu Piłsudskiego jest.
Reklama. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Znowu robisz zakupy przez internet?
Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać.
Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na szybką i bezpieczną dostawę twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie ci wygodnie. W domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka oraz kioskach Ruchu.
I to wszystko ma Pocztex?
Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera.
Super, wybieram Pocztex.
Kurier Pocztex. Wygodny i sprawdzony sposób dostawy. www.pocztex.pl.
Po reklamie.
Yeah. i myślę, że tej przyśpiewki, tej piosenki nie śpiewają teraz tłumy w Wenezueli, które od kilku miesięcy protestują i domagają się zmiany na stanowisku prezydenta Wenezueli. My w Radiu Wnet mamy tydzień wenezuelski, a gościem poranka jest pan Piotr Kaszuba, ambasador Rzeczpospolitej w Wenezueli w latach 2012-2016. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy Jan Paweł II był w Wenezueli?
Tak, Jan Paweł II również był w Wenezueli dwukrotnie, w 1985 roku i w 1996. Te pielgrzymki zostawiły niezatarty ślad, bardzo pozytywny do dziś. Postać Jana Pawła II jest bardzo popularna. Kiedykolwiek rozpoczynałem rozmowy i przedstawiałem się jako ambasador Polski, zawsze było wspomnienie o naszym papieżu, który do dziś cieszy się olbrzymią popularnością i moim zdaniem jest to najlepsza marka polska w Wenezueli.
A były takie słowa świętego Jana Pawła II, które znają wszyscy Wenezuelczycy, tak jak te słowa, które na Placu Zwycięstwa, na Placu Piłsudskiego wypowiedział Jan Paweł II do Polaków w 1979 roku.
Tak, Wenezuelczycy pamiętają i przypominane są słowa: nie lękajcie się. To przesłanie dla nich jest bardzo dzisiaj aktualne i myślę, że to przesłanie papieża pozwala im w dzisiejszych czasach przetrwać trudną rzeczywistość.
W 2012 roku jako ambasador Rzeczpospolitej wylądował pan na wenezuelskiej ziemi. Pierwsze wrażenia pana ambasadora były jakie?
No niezwykle pozytywne. Wenezuela jest to przepiękny kraj, bardzo bogaty, z bardzo przyjaznymi ludźmi zamieszkującymi ten kraj. Kraj jest trzykrotnie większy niż Polska. Ma olbrzymie bogactwa naturalne. Że powiem tylko, największe złoża ropy naftowej na świecie, czwarte złoża gazu ziemnego, przeróżne rudy, żelaza, miedzi, wolframu, niklu, magnezytu, furanu, jak również złota i diamentów, więc same bogactwa naturalne wystarczają do tego, żeby kraj kwitł i obywatele mogli cieszyć się dobrobytem. No a ponadto jest to kraj o wielkich możliwościach dla rolnictwa, posiada 3 strefy klimatyczne, można dwukrotnie zbierać plony, także mógłby wyżywić dużą część świata, a dzisiaj wiemy, że brakuje żywności, jak również jest niezwykle atrakcyjny turystycznie. Nie tylko ma przepiękne wybrzeże Morza Karaibskiego z archipelagami niezwykłych, pięknych wysp, ale również góry Tepuj, czyli takie porośnięte, zielone góry do wysokości 2000 metrów. Roraima, no to są po prostu takie cuda natury i turystycznie to jest przepiękny kraj.
No to tylko jedno pytanie może się można teraz zadać. Jak to się stało, że ta Wenezuela jest teraz symbolem ciemnym, symbolem biedy, głodu, braku lekarstw, braku w zaopatrzeniu, właściwie braku wszystkiego? Co się stało w tej bogatej Wenezueli?
No właśnie, to jest takie pytanie. No ja myślę, że i odpowiedzią jest ten żart o tym, że gdyby założono komunizm na Saharze, to za ile ślad zabrakłoby piasku. Podobnie się dzieje w Wenezueli, odkąd prezydentem został Hugo Chavez w 1999 roku. Rozpoczął on rewolucję boliwariańską, która polegała głównie na tym, że zaczęto nacjonalizować poszczególne gałęzi przemysłu. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwa w krótkim czasie zaczęły padać. Kiedyś Wenezuela eksportowała cement, cukier, obecnie importuje cement i żywność. No i do tego nakłada się bolączka nie tylko Wenezueli, ale wielu krajów Ameryki Południowej, korupcja. I to spowodowało, że tak bogaty kraj, który mógłby być kwitnącą wyspą całego regionu, no i dzisiaj jest w wielkiej zapaści.
Ale to, że Wenezuelczycy wybrali Hugo Chaveza na prezydenta swojego kraju, że zgodzili się na taką rewolucję, też z czegoś wynikało, czegoś im brakowało, coś nie funkcjonowało w Wenezueli.
No tak, Wenezuela rzeczywiście ma kłopot od długiego czasu jeszcze i przed Chavezem ze sprawiedliwym rozdziałem dóbr i bogactw, których w tym kraju nie brakuje. Hugo Chavez doszedł do władzy w demokratycznych wyborach w 1998 roku. No wówczas był trochę bagatelizowany przez dzisiejszą opozycję. No jednak okazało się, że frustracja większości obywateli była tak duża poprzednimi rządami, że jego sylwetka cieszyła się i jego rządy cieszyły się olbrzymią popularnością. Po 3 latach w 2002 roku doszło do zamachu stanu. Hugo Chavez został odsunięty na kilka dni od władzy, no ale okazało się, że cieszy się tak olbrzymią popularnością, że były autentyczne protesty popierające jego postać, że wrócił z powrotem i rządził do 2013 roku.
Czyli przez chwilę, przez pierwszą część rządów Hugo Chaveza poprawiała się sytuacja Wenezuelczyków. Czuli, że ten ustrój, który panuje w Wenezueli, daje im coś, jest bardziej sprawiedliwy.
No tak, tak. No Hugo Chavez powołał takie Ministerstwo Wiecznej Szczęśliwości. To ministerstwo zajmowało się realizacją różnych misji społecznych. Misja mieszkaniowa, misja oświatowa, misja zdrowotna. No niewątpliwie przeciętnym Wenezuelczykom, a szczególnie tym biedniejszym, sytuacja życiowa poprawiła się. Mieli dostęp do pitnej wody, do opieki zdrowotnej, do powszechnej oświaty. Tego dawniej wszyscy nie mieli dostępu do tego. Natomiast no i sytuacja była dobra, kiedy ropa była droga, bo Wenezuela żyje głównie z eksportu ropy. Ponad 90% dochodu to jest eksport ropy. I kiedy cena ropy była powyżej $100, $130, no to była wielka prosperity dla Wenezueli. Natomiast no, zapaść nastąpiła w 2014 czy 2013 roku, kiedy cena ropy spadła do $30 za baryłkę. No wówczas się okazało, że nie brakuje pieniędzy na zakupy praktycznie wszystkiego dla ludności, bo krajowa produkcja została wygaszona albo no, przestała funkcjonować.
Ale to jest ropa naftowa, a powiedział pan o gazie, czwarte złoża na świecie, o diamentach, o złożach metali różnych i o rolnictwie, które mogłoby wyżywić nie tylko Wenezuelę, ale jeszcze inne kraje Ameryki Południowej. Co się z tym stało?
No to jest właśnie taka kolejna sprawa polegająca na tym, że niestety osoby, które były zarządzającymi osobami czy personel techniczny został odsunięty z tych firm, bo nie był prawomyślny. No i z tego powodu większość tych firm upadła bądź zmniejszyła produkcję. No ponadto nakładało się jeszcze to, że bardziej opłacało się importować wszystko z zagranicy niż produkować wewnątrz kraju, bo następowała różnica między kursem oficjalnym bolivara do dolara, a kursem takim wolnym. No i z tego powodu również nie opłacało się produkować, tylko importować.
Ale co, nie opłacało się wydobywać diamentów? W ogóle kto ma kopalnię diamentów, gdzie te diamenty są i kto wkłada je do kieszeni i wiezie do Nowego Jorku, żeby je sprzedać, no, albo do Amsterdamu?
No diamenty, no, są te złoża, tylko nie są wszystkie eksploatowane. Firma kanadyjska, która była dopuszczona do wydobywania diamentów, no została wyłączona z tego biznesu. Wenezuela musi jej płacić odszkodowania. No w związku z tym te wszystkie złoża są, ale one nie są w pełni eksploatowane, a nawet jeżeli rozpoczęła się eksploatacja, to nie jest kontynuowana z tego powodu, że brak jest utrzymania właściwej konserwacji w ruchu wszystkich urządzeń.
Czyli nie ma fachowców.
Brak fachowców i brak takiego zwyczaju, że trzeba co ileś czasu wymieniać olej albo coś. To po prostu coś się zaciera w końcu.
A z rolnictwem co się stało? Gdzie się podziały krowy? Gdzie się podziały plony wenezuelskie?
No, rolnictwo to jest odrębna kwestia. Rzeczywiście Wenezuela ma olbrzymie możliwości dla produkcji rolnej, ale wielkie farmy zostały przejmowane były nacjonalizowane, bądź były tak zwane najazdy na farmy. To znaczy, że jakaś grupa stu kilkudziesięciu osób z jednym z przywódców partii rządzącej najeżdżała na farmę i żądali, że ta farma być podzielona i oni też będą współwłaścicielami farmy. No i tak się działo, ale się okazywało, że po roku, dwóch już żadnych plonów nie było, bo kończyło się na tym, że maszyny zostały gdzieś tam rozsprzedane i już farma przestała egzystować.
Znamy to z naszej historii, a przed objęciem rządów przez Hugo Chavez'a pieniądze, które zarabiało się w Wenezueli, wędrowały dokąd? Czy jaki kapitał tam był najmocniejszy i kto czerpał zyski? Skoro niesprawiedliwość była i bieda w Wenezueli, to ktoś te pieniądze do kieszeni chował. Kto to był?
No, głównie to byli Wenezuelczycy, ponieważ dzisiaj, kiedy nawet jeździ się jeszcze po Wenezueli, to są olbrzymie, piękne pałace niemalże bogatych ludzi. Głównie był tam kapitał amerykański, ale z Europy największą grupą i najsilniej osadzeni są tam Hiszpanie, Włosi i Portugalczycy.
W 2012 roku wylądował pan w Wenezueli, to jeszcze był kraj, który był tuż przed kryzysem, bo rozumiem, że wtedy jeszcze, nie pamiętamy, ale ta cena ropy była dosyć wysoka i obserwował pan zapaść Wenezueli. Jak to wyglądało?
No, to wyglądało trochę podobnie jak sytuacja w Polsce, tyle że bardziej dramatyczna i ten spadek stopy życiowej następował dużo szybciej, bo w ciągu 4 lat sytuacja zmieniła się diametralnie. Kiedy przyjechałem do Wenezueli, ten kraj wyglądał jeszcze w miarę normalnie. Dostępność produktów była zadowalająca, czasem były jakieś małe braki, natomiast kiedy wyjeżdżałem, a teraz co słychać, co się dzieje, no to jest po prostu sytuacja katastrofalna dla mieszkańców. W zasadzie obrót pieniężny przestał funkcjonować, bo jest tak wysoka inflacja, a obywatele żyją z tak zwanych paczek żywnościowych, które są przydzielane tym, którzy chodzą na wiece i głosują za rządem. Jeżeli porównamy odwagę osób, które występowały przeciwko rządowi, a te, które chodzą i głosują za obecnym prezydentem, no to jest to olbrzymia różnica, no bo ci chodzą jak gdyby dlatego, że wiedzą, że mają dostać te paczki i to jest jak gdyby ich podstawą egzystencji, natomiast ci inni ryzykują bardzo dużo.
Czy obecny prezydent został prezydentem dlatego, że poprzedni prezydent go wskazał, czy jest też takim charyzmatycznym liderem, który w magnetyczny sposób potrafi przemawiać do tłumu?
No, Hugo Chavez miał rzeczywiście wielki dar i to był przywódca charyzmatyczny, który był bardzo, bardzo ceniony i niemalże kochany przez tłumy. Hugo Chavez, kiedy jechał na operację, z której już nie wyszedł, w 2012 roku pojechał na Kubę, ale szybko wrócił, żeby wyznaczyć swojego następcę. No wówczas stacja CNN nie stanęła na wysokości zadania, bo jeszcze przez kilka godzin relacjonowała to, że Hugo Chavez już chyba jest operowany na Kubie, a on przyjechał do Caracas, żeby wskazać swojego następcę, obecnego prezydenta Nicolasa Maduro. No Nicolas Maduro nie jest tak popularną osobą jak Hugo Chavez. No szczególnie nie posiada takiej też władzy. Kiedy był Hugo Chavez, on zarządzał jednoosobowo wszystkim. Kiedy nastał Nicolas Maduro, ten ośrodek władzy się rozproszył i to jest jedna z przyczyn pewnie chaosu, jaki zaistniał.
A na mapie geopolitycznej jak ważna jest Wenezuela?
No, zależy dla kogo. Dla Rosji i Stanów Zjednoczonych jest istotna.
Dla Rosji, bo Południowa Ameryka.
No, Rosja zawsze chyba chciała tam jakąś swoją obecność zaznaczyć, to od czasów jeszcze kryzysu kubańskiego. Teraz może myśli, że ma jakąś szansę.
A Caracas, stolica Wenezueli, to jakie miasto?
No, Caracas jest miastem niezwykle przyjaznym do życia, bo jest położone na wysokości 800 metrów, odgrodzone od gorącego klimatu karaibskiego wysokimi górami, ponad 2000 metrów. I jest to miasto, które w latach 70. mogło być jedną z pierwszych stolic świata. Piękne wieżowce budowane według projektów architektów włoskich mogły zachwycać. No dzisiaj to wszystko wygląda trochę przymurszałe i takie zaniedbane.
Kawiarnie, muzyka na ulicach, dźwięki, zapachy są jakie?
No to jest właśnie takie pozytywne, że Wenezuelczycy niezależnie od kryzysu potrafią się cieszyć życiem. I to jest, tak emanuje z ich środka. No, na pewno sprzyja temu klimat, który jest tam wyśmienity. Nie ma zim. W zasadzie w Caracas temperatura waha się od 19 do 30 stopni w ciągu roku. I mogą dzięki temu przeżyć nawet tak ciężki kryzys.
Czyli właściwie raj na ziemi zakłócany przez politykę, przez pazerność i pewno przez jakieś owady.
Owady? No, owady są wszystkie takie jak w Ameryce Południowej. No, są również i krokodyle, i piranie. No, ale przede wszystkim są piękne papugi, które urozmaicają życie i rano budzą.
Z krzyk papug, tak jak pisał w pamiętnikach Rubinstein, jest nieznośny.
No, to, ale spełnia swoją funkcję, bo budzi.
Skuteczniej niż budziki. Pana ulubione miejsce w Wenezueli było i jest jakie?
No, trudno wskazać jedno miejsce. Jest wiele pięknych miejsc. Ja lubiłem jeździć do miejscowości Kawak. To jest w pobliżu tego wielkiego, najdłuższego wodospadu, który ma kilometr długości. Ale Kawak to jest taka wioska zamieszkana przez kilkanaście rodzin. Piękne miejsce do wycieczek, małe rzeki. I można tam spokojnie odpocząć.
Może kiedyś będzie można tam pojechać. Pana ambasadora zapraszam na jarmark wnet, jeśli będzie pan w Warszawie, w okolicach Emilii Plater 29/31. Tam będzie finał tego tygodnia wenezuelskiego, który teraz jest w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A będzie pan ambasador? Może być na tym jarmarku?
Mogę. A byłem kiedyś, już mam dwa takie kubeczki nawet.
Bardzo, czyli pan ambasador słucha Radia Wnet, z czego bardzo się cieszymy.
Dziękuję bardzo.
Piotr Kaszuba, ambasador Polski w Wenezueli, nie tylko zresztą w Wenezueli, w latach 2012-2016. Na zegarze godzina 8:56.